Ja tu się nastawiałem, że już będę musiał jakąś. O, coś halo krzyczy. Dołącz. Hopie. O, dołączył. No, jest. Hurra! Słuchacie Edugadek.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób
zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy. Ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Cześć Marcin.
Hello.
Dzisiaj szybciutko zapowiadamy, bo przed nami bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy w Edugadkach. Marcin szybciutko zapowie naszego gościa i od razu przeniesiemy się do naszego nagrania.
Ewa Drobek uczy języka angielskiego i niemieckiego. Jest laureatką konkursu Nauczyciel Roku Języka Angielskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Brytyjskich Szkół Wyższych, jest laureatką Nagrody Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz konkursu Global Teacher Award 2019. Ewa jest belferką z dużym poczuciem humoru i dystansem do samej siebie oraz wychowawczynią z zacięciem artystycznym.
Tak, a ja jeszcze zapowiem, że w trakcie po raz pierwszy będziemy mieli dosyć dużo piosenek.
I to są piosenki śpiewane przez jej uczniów.
To już był spoiler. Lecimy.
O, w mordę. Ewo, witamy Cię serdecznie w naszych Edugadkach. Czy mogłabyś przedstawić się w ten sposób, żeby nasi słuchacze, którzy Cię nie znają na przykład, mieli przed sobą, żeby zbudowali sobie taką wizję osoby, która do nich będzie mówiła przez najbliższe pół godziny mniej więcej?
Okej. Cześć wszystkim, nazywam się Ewa Drobek, jestem nauczycielką języka angielskiego i niemieckiego w 15. Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Uczę też w szkole prywatnej, w akademii, w systemie brytyjskim. Prowadzę kilka autorskich projektów. Najbardziej znanym moim projektem jest chyba Żmichowska śpiewa, gdzie wcielam się w rolę producenta płyt, które produkuję z dzieciakami od 6 lat, ale mam też swój projekt, który prowadzę od 12 lat. Jest to projekt Łazik Teatralny. Chodzę z dzieciakami do teatru raz w miesiącu, a potem dyskutujemy na temat tego, co widzieliśmy. Zapraszamy różnych aktorów i to jest też ciekawe. Z tego pomysłu powstała klasa teatralna. Zajmuję się głównie uczeniem, i uważam, że nauczyciel, to brzmi dumnie.
Ojej, to nam wytrąciłaś pierwsze pytanie w ogóle takie poważne z rąk, bo chcieliśmy ci zadać takie pytanie, czytam teraz dokładnie to, co mam napisane, czy jeszcze fajnie być jest nauczycielem, a ty mówisz, że cały czas to brzmi dumnie. Ale ja bym chciał to w takim razie zmienić trochę pytanie i się zapytam, dlaczego nauczyciel to brzmi dumnie.
Wiesz co, bo to jest jeden z niewielu zawodów, gdzie masz całkowity wpływ na życie młodego człowieka. To tak jakbyś lepił z gliny. można ulepić coś dobrego lub coś bardzo złego.
No właśnie, więc żeby lepić z tej gliny, to jakieś fajne relacje wypadałoby mieć z uczniem. Ty dużo o tych relacjach wspominasz w wywiadach, które czytałem z tobą, no i w naszych rozmowach też. Jakie są zalety i zagrożenia związane z tą pracą na relacjach z uczniami?
Wiesz co, ja dużo wspominam o relacjach, bo ja głęboko wierzę, że każdy człowiek jest takim absolutnie niepowtarzalny i z każdym trzeba zbudować indywidualnie te relacje, co w obecnie przeludnionych szkołach jest bardzo trudne, ale staram się to robić mimo wszystko. U mnie to procentuje bardzo życiowo, dlatego że no, ja nie ukrywam tego, że niektórzy moi uczniowie stali się moją rodziną. Na przykład przez projekt Żmichowska śpiewa. 6 lat temu w projekcie była Iza Kurlanda, która obecnie zajmowała się moją aplikacją na nauczyciela roku języka angielskiego i sama to zaproponowała, więc to jest bardzo cenne. Ale oczywiście są też złe strony. Zła strona jest taka, że masz z tymi ludźmi kontakt na co dzień i oni czasem są w stanie do ciebie zadzwonić o 12 w nocy, bo mają jakiś błahy problem. Młodzieżowy.
No ja już, przepraszam. Ewa, ja już słyszę, jak wielu z nas teraz podskakuje i mówi, no ta kobieta dała sobie wejść na głowę, bo po pierwsze zadzwonić o 12 to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, no jakby ten uczeń wie, że może, to powiedz coś o tym więcej, bo mnie to na przykład trochę jednak zaskakuje, że uczeń dzwoni do ciebie o 12. Z jednej strony musi być to bardzo okaz ogromnego zaufania, a z drugiej strony no faktycznie masz rację. To jest tak, jakbym dzwonił do mojej mamy albo do kogoś z rodziny.
Wiesz co, to jest tak, że ja buduję te relacje codziennie i staram się to robić rozważnie i oni wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić nawet o 2 w nocy, jeżeli to jest sprawa, która jest bardzo, bardzo ważna i wiedzą, że ja ten telefon na pewno odbiorę. Natomiast mamy do siebie ogromne zaufanie i szanujemy się wzajemnie i myślę, że jestem chyba ostatnią osobą, którą dzieciaki wchodzą na głowę. Naprawdę to jest kwestia szacunku wzajemnego i jakiegoś wzajemnego, takiej właśnie dobrej wzajemnej relacji, że my wiemy, na ile możemy sobie pozwolić i szanujemy to.
A jak wygląda sytuacja z relacją z rodzicem takiego ucznia, z którym masz fajne relacje? Czy to jest, ta relacja wygląda podobnie? Zakładam, że rodzice już do ciebie o 2 nie dzwonią.
Wiesz co, rodzice nie dzwonią o 2, ale ja sobie wypracowałam właśnie dzięki projektowi Żmichowska śpiewa bardzo dobre relacje z Radą Rodziców, bo to Rada Rodziców do mnie przychodzi na początku każdego roku i pyta, czy ja będę robiła w tym roku płytę kolejną i zachęca mnie do tego. I dzięki temu, że wiedzą, że to przynosi dobre efekty, dzięki temu, że widzą, że ich pieniądze są inwestowane właściwie i że dzieciaki z tego bardzo korzystają i rozwijają się i lądują na studiach zagranicznych, wokalnych i mają szansę wjechać do Londynu, żeby tam zaśpiewać dla londyńskiej Polonii, to uważam, że rodzice, jeżeli widzą efekty pracy nauczyciela, to również jest to kwestia takiego szacunku bardziej niż wchodzenia na głowę. Oczywiście zdarzają się rodzice, którzy są absolutnie nie do opanowania, ale no to już jest kwestia doświadczenia, żeby sobie z tym poradzić. A
wytłumacz mi jedną rzecz, bo Żmichowska śpiewa, to ja to znam, bo ja z Facebooka nawet przez pewien czas myślałem, że ty się nazywasz Ewa Drobek Żmichowska śpiewa, bo jak sobie trochę ciebie...
Tak, to wszyscy do mnie mówią Żmichowska, tak.
Milczysz ty i milczę ja. Słuchają ciszy serca dwa i liczą czas, bo on przecież goni nas wśród snów i gwiazd. Może nie odnajdzie nas. Milczę ja. Słów mi nie jest brak. Milczę znów. Odbijam się od dna. przyznam, że twe słowa są jak skarb, ale nie ukrywaj go, pogadajmy twarzą w twarz. Pokaż się, maskę odłóż gdzieś i spójrz się, ale nie ukłamuj mnie.
O co innego chcę zapytać. Kwestia właśnie tego produkowania płyt, wydawania płyt, no ale na początku przedstawiłaś nam się trochę bardziej jako nauczyciel niemieckiego i angielskiego. Czy możesz nam powiedzieć, jak z tych języków obcych przeszłaś do bycia producentem muzyki dla młodzieży? Młodzieżowej? Swojej? Własnej?
Wiesz co, to się wszystko przenika, bo tak naprawdę pomysł na płytę to jest pomysł na nauczanie języków obcych przez muzykę. To nie jest tak, że ja porzuciłam nauczanie i teraz produkuję płyty. Ja na co dzień jestem nauczycielem tablicowym, który naprawdę dużo pracuje, bo w ubiegłym roku pracowałam 42 godziny w tygodniu i ucząc angielskiego i niemieckiego, tak? Natomiast Żmichowska to jest mój prywatny czas, moja pasja, taka
chyba
moja
w nocy.
Sutra serca. No tak, był czas, że nagrywaliśmy w nocy.
Niesamowite.
Natomiast wiesz co, był taki czas po śmierci Sebastiana, z którym rozpoczynałam ten projekt, że musieliśmy nagrywać rzeczywiście wieczorami, to bardzo późną nocą. I to był czas, kiedy ja też pokazałam dzieciakom, że mogliśmy z tego zrezygnować, ale nie, po prostu zrobiłam to dla nich, żeby oni wiedzieli, że zaczęliśmy coś i że rzeczy, które są rozpoczęte, się kończy. I to też była dla nich bardzo cenna lekcja.
A wspomniałaś o Sebastianie. Kto to był?
Sebastian to był człowiek, ten cały projekt zaczął się na studniówce szkolnej, kiedy jedna z naszych uczennic zaśpiewała świetnie piosenkę Padam Padam i wtedy siedząca obok mnie dyrekcja powiedziała mi: pani jest taka przedsiębiorcza, pani powinna nagrać płytę z naszymi uczniami. Pomyślałam sobie wtedy: okej, następny obowiązek. A potem w sumie ten pomysł mi się spodobał, bo wiesz, ja mam takie wrażenie, że polska szkoła to jest takie podejście: nauczymy wszystkich wszystkiego, a to jest po prostu niemożliwe. Musimy mieć coś, co im bardzo dobrze wychodzi. Ja to znalazłam wśród uczniów Żmichowskiej. Oni naprawdę chcą i potrafią rozwijać się artystycznie. I na tym zbudowałam ten projekt, na ich pasji, bo jeżeli to jest robione z pasji, to wychodzi to dobrze i naprawdę całkiem nieźle nam to teraz wychodzi. You'll never fumigate the demons, no matter how much you smoke. Just say you love me for three good reasons, and I'll throw you the rope. You don't need it, because you are the survivor of more than one life. And you're the only lover I had who ever slept with a knife. You're not Judy Garland, oh, just like me, you've never really had a home of your own, but I'm not...
Jezus, ale to musiałaś tak wszystko pozałatwiać, rozumiem, bo to są płyty nagrywane w prawdziwym studiu, na prawdziwych mikrofonach, na prawdziwych studiach, z jakichś stołach mikserskich.
Tak, i jak zmniecie mnie reformę edukacji, to będę DJ-em, spotkamy się, bo dzięki temu projektowi mam też nowy zawód.
Patrzę teraz na twój awatar i tam widzę jakieś logo UNICEF-u. Co masz wspólnego z UNICEF-em?
Wiesz co, to jest kolejny projekt, który robiliśmy jako promocję czytelnictwa, bo jak mówiłam o tym teatrze, to jest moja pasja prywatna, i do której zachęcam znowuż uczniów. I z tego powstała 6 lat temu klasa teatralna, w której to klasie znajdowały się dziewczyny, które zagrały na Giełdzie Papierów Wartościowych pod koniec takiego wielkiego międzynarodowego projektu promującego czytelnictwo. I to była sztuka napisana na podstawie książki, która została przetłumaczona na 27 języków przez studentów międzynarodowych i potem na podstawie tego zrobiliśmy sztukę. Bardzo się to spodobało, to było bardzo, bardzo takie orzeźwiające doświadczenie i bardzo fajne, bo mnóstwo ludzi, podobało się to. Mnóstwo ludzi nam gratulowało.
Ty zawsze taka byłaś? To znaczy, ty zawsze byłaś takim nauczycielem, który pracował na wielu frontach? Czy to tak kiedyś wyglądało normalnie? I jeżeli nie, jeżeli to się coś zmieniło nagle w twoim życiu, to co było takim momentem, kiedy cię tak obudziło i nagle stało się światło i cię oświeciło i byłaś już takim mega turbo nauczycielem?
Wiesz co... Ja zaczęłam pracę jako bardzo młoda dziewczyna, jeszcze na studiach, w najgorszym gimnazjum, w najgorszym gimnazjum w Warszawie, na warszawskich Bielanach, przy Agorze, Dorycka, to rzeczywiście dosyć trudne ulice. I tam i tą pracę dostałam od razu na stałą umowę. I mój mąż wtedy powiedział mi, to był dzień, w którym on się bronił i w czasie, kiedy on bronił swoją pracę magisterską, ja miałam 3 godziny czasu i po prostu pierwsze ogłoszenie, które zobaczyłam, pojechałam na tą rozmowę. Pani dyrektor po 5 minutach dała mi tą pracę. Powiedziała: Pani Ewo, ale to będzie szkoła życia. I to przez 6 lat była szkoła życia, bo na pierwsze zebranie naprawdę większość rodziców przyszła po alkoholu. Ja zobaczyłam, że te dzieci nie mają żadnych perspektyw, że to jest bardzo trudne środowisko i po prostu starałam się im dać szansę na to, żeby edukacja była ich szansą na odskocznię, na życie, które mogliby mieć. A nie mają, tak? Kiedy w październiku pojechaliśmy do Łazienek Królewskich, okazało się, że 90% uczniów nigdy nie widziało Łazienek Królewskich, mimo że mieszkali na Bielanach. Czyli ja przez 2 lata pokazywałam im Warszawę, a potem w 3 klasie pojechaliśmy nad morze. I taki moment przełomowy to jest moment nad tym morzem, kiedy te dzieciaki stoją, 16 z nich widzi morze po raz pierwszy i oni po prostu wyją, patrząc na to morze. I ja w tym momencie stałam się nauczycielem. Pomyślałam sobie, że oni mnie tak dużo nauczyli, że to jest taki moment, w którym ja rzeczywiście chcę zostać w tym zawodzie, chcę to robić. Mam realny wpływ na ich życie. 75% uczniów tej klasy skończyło studia, więc to jest chyba mój największy sukces pedagogiczny ever.
Robisz tak wiele rzeczy, że zastanawiam się, skąd bierzesz energię. Czy wakacje są dla ciebie takim czasem, gdzie ty te bateryjki ładujesz, czy znajdujesz też czas w czasie roku szkolnego, żeby ładować te bateryjki swoje?
W tym roku wakacje były takim czasem absolutnego odcięcia się. To było chyba każdemu nauczycielowi potrzebne, bo to był bardzo trudny rok, rok strajku, rok, którym ja spędziłam do połowy lipca w szkole ze względu na rekrutację podwójnego rocznika. I potem po prostu wyjechałam sobie do siebie na wieś, na wschód i włączyłam telefon. I to był czas dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego psa, kiedy ja mogłam wstawać sobie o 12 i nikt ode mnie nikt nie chciał. Natomiast ja nie ukrywam, że taki czas tylko i wyłącznie ładowania baterii w wakacje, to byśmy chyba zwariowali i wszyscy znaleźli się w szpitalu psychiatrycznym. Ja nie ładowałam tych baterii również w czasie roku szkolnego. Ja je ładuję, kiedy moi uczniowie osiągają sukcesy. To jest mój największy... Kiedy ja patrzę, że komuś się coś udało, kiedy patrzę na to, że jednak stanął i zaśpiewał i po prostu nie szło, a potem... To po prostu sobie, to jest czas, kiedy ja ładuję baterię. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
fly with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's not backing down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. This girl is on fire.
Justyna Słuchecka w ostatnim epizodzie Edugadek mówiła o tym, że angliści mają łatwiej, jeśli chodzi o taki samorozwój, o kontakty z światem zewnętrznym, o łapanie nowinek. Czy ty odczułaś to na swojej skórze w jakikolwiek sposób? Czy zgadzasz się z tym?
Całkowicie się z tym zgadzam. Ja w ogóle uważam, że angliści i w ogóle nauczycieli języków obcych nie mają problemu, jeżeli chodzi o edukację swoich dzieci, bo to wszystko zasadza się na takim pytaniu po co. Ja naprawdę podziwiam historyków i matematyków, którzy chcą wtłoczyć swoim uczniom wiedzę, która znajduje się w ich komórce. Ja wykorzystuję narzędzia tikowe i komórki ogólnie rzecz biorąc na swoich zajęciach i uważam, że powinnam to robić. To jest potrzebne po prostu, żeby, bo dzieciaki w taki sposób się komunikują i nie ma co temu zaprzeczać. I uważam, że dzięki temu, że te dzieciaki dobrze ten język znają, ja również mam możliwość jakby skorzystania z tego, nauczenia się tego. Ja się od nich też bardzo dużo uczę. Są programy, których ja nie znam, a oni mi mówią, że takie są i wspólnie się tego uczymy.
Ale dlaczego, co masz, dlaczego podziwiasz mnie jako nauczyciela historii w tym momencie, bo trochę tego nie rozumiem?
Wiesz co, podziwiam cię jako nauczyciela historii, bo ty musisz nauczyć dzieciaki.
Nie muszę.
Ale wiesz co, na egzaminie to jest ważne, żeby one znały te podstawowe daty, tak? A one, jeżeli chodzi o język angielski, nie pytają mnie, proszę pani, po co ja mam się tego uczyć? Bo ja mówię im, kochani, jeżeli wy nie będziecie znali dobrze dwóch języków, a już szczególnie angielskiego, bo angielski was nikt nie zapyta, angielski znają teraz wszyscy, to wy nie dostaniecie nawet pracy jako stróż nocny. To jest po prostu ważne. Oni o tym wiedzą. Oni nie pytają mnie dlaczego. Mhm. Oni nie pytają mnie po co.
To ja w takim razie, Ewo, droga, wysyłam ci tutaj czatem taki mój tekst, który opublikowałem 2 dni na swoim blogu. On się nazywa Po co uczymy historii? I wiesz, ja poproszę cię, żebyś go przeczytała. I tam jest o tym, że tam, no, bo nie to, że ja ciebie nie rozumiem, bo jak najbardziej rozumiem, co do mnie mówisz, jak najbardziej. I ja się z tym zgadzam. Natomiast ja na tym blogu, o którym tutaj powiedziałem, z kolegami strasznie walczymy z tym, żebyśmy tak nie wpychali tego wszystkiego, bo faktycznie nie ma po co. Ale to nie,
no właśnie.
Ale to nie jest o mnie, więc ja tylko chcę się ciebie zapytać, ale w swoim imieniu własnym, przede wszystkim, ale w imieniu również wielu dyrektorów, którym między innymi jestem. Co mamy zrobić z takimi, co powiedzieć takim nauczycielom, którzy, to już nieraz słyszałem, mówią, wiesz, zapraszacie do takich niesamowitych ludzi, do tych waszych podcastów i oni tyle robią i tyle umieją i jakoś im się to wszystko składa w 24 godziny i żyją i mają jeszcze życie rodzinne albo i swoje pasje. No a ja nie umiem sobie tego w sobie znaleźć i ja się czuję po prostu za każdym razem z jednej strony zainspirowany, a z drugiej strony mam takiego gula, bo ja chyba tak nie potrafię.
Wiesz co, to ja przytoczę ci taką sytuację, w których w momencie, z którym jest związany Marcin Zaród. Marcin Zaród prawie 4 lata temu zaprosił mnie do grupy Superbelfshed.pl i ja tam jestem. Natomiast pierwsze 3 miesiące, to dla mnie etap ciągłego zdziwienia, tego, że ci ludzie pewnie nie śpią, mają taki medalion Hermiony i dzięki temu mogą po prostu zrobić wszystko, co robią, a ja tu chyba się nie nadaję. Ja jeszcze 4 lata temu nie za wiele wiedziałam o tiku, więc po prostu trzeba było sobie odpalić tutoriale i się wszystkiego nauczyć, żeby po prostu doskoczyć i nadążyć za tymi ludźmi. Ja po prostu uważam, że takiej osobie trzeba znaleźć kogoś, kto ją poprowadzi za rękę, pokaże jak można, zabierze na kilka szkoleń i zachęci. Zobaczy, że to daje niesamowitą energię nauczycielowi. Okej, ja rozumiem, że niektórzy ludzie pytają mnie, czy ty w ogóle śpisz, bo masz to, tamto, robisz tyle rzeczy. A ja i śpię, i robię, bo im więcej robię, tym więcej widzę, że to daje fajne efekty dzieciakom. A to jest moja misja jako nauczyciela, żeby oni wykorzystali mój czas i żebym ja mogła im przekazać jak najwięcej.
Dobrze, to myślę, że gdyby na koniec jeszcze, gdybyś mogła polecić jakąś taką albo książkę z jakąś inspiracją, albo jakiś, nie wiem, film, przemówienie, coś takiego, co nasi słuchacze mogliby sobie obejrzeć i co by sprawiło, że ten rok szkolny będzie dla nich najciekawszym rokiem szkolnym w historii.
Wiesz co, ja wróciłam niedawno z Sanoka, gdzie zarówno siebie uczyłam, jak i uczyłam innych i tam występował genialny człowiek, dr Kaczmarzyk. Polecam bardzo jego książki, na przykład Szkołę Neuronów, Unikat. Każdy nauczyciel, każdy powinien przeczytać tą książkę, szczególnie tą Szkołę Neuronów, żeby zrozumieć swoich uczniów. Bardzo polecam szkolenia ze storytellingu. Zaczęłam to robić, kiedy moje dzieciaki tak jakoś zapragnęły występować publicznie i rzeczywiście udało nam się zdobyć 2 pierwsze miejsca na krajowym konkursie w takich wystąpieniach publicznych. Bardzo fajnie uczy to wystąpień publicznych, a my przecież jako nauczyciele jesteśmy troszeczkę aktorami, więc musimy się uczyć takiego przemawiania. Przeczytałam niedawno bardzo fajną książkę Magia Metafory, też ją polecam. Są takie książeczki, na przykład Moje emocje, które są świetne na godziny wychowawcze, gdzie są ćwiczenia, jak poradzić sobie z emocjami nastolatka albo młodszego dziecka. No i oczywiście książka 21 lekcji na XXI wiek, każdy nauczyciel powinien to przeczytać, każdy człowiek powinien to przeczytać, tak mi się wydaje, że te pozycje to bym poleciła, to są moje ostatnie lektury i bardzo doceniam, że one są, że powstały, każdy nauczyciel powinien chyba z nich skorzystać.
Bardzo dziękuję. Z Marcinem teraz zabieramy się za... Nie wiem, chyba czytanie tych książek, bo chyba 3 znałem, ale reszty to chyba nie, więc mam nadzieję, Marcin, że te wszystkie te książki wypiszesz i w notatkach pod naszą rozmową one się wszystkie znajdą. Ciebie natomiast zapraszam, Ewo, do mojego tekstu, w którym dowiesz się, dlaczego uczymy historii.
Przepraszam, nie przeczytałam tego, ale wiesz, to naprawdę nie było nic, żadnym...
Ale ja wiem, przecież ja się strasznie cieszę. Słuchaj, nie ma tego, wiesz, ja to strasznie lubię, jak mnie ktoś tak podejdzie, bo ja wtedy się tak strasznie ekscytuję i mogę przynajmniej powiedzieć coś tak, wiesz, tak zupełnie od środka.
Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął.
Jak słuchałem tej rozmowy, to mi przyszło do głowy, jakie cholerne człowiek ma szczęście, że nie dość, że może porozmawiać z takimi ludźmi jak Ewa, jak wszyscy nasi dotychczasowi goście, to żeby właśnie jakieś tam od nich fajne pomysły pościągać czasami, mhm. to no naprawdę
no ciężko to wyrazić, ale no można ich dopytać o coś. To nie jest tak, jak się czyta książkę, gdzie po prostu okej, okay, dobra, tyle co ktoś powiedział, to powiedział, napisał, to napisał, ale to ta interaktywność tego, że jak mi coś przyjdzie do głowy i rozmawiam z jakąś kolejną osobą inspirującą, to mogę jej na świeżo zadać jakieś pytanie. I jak później odsłuchuję tych rozmów, to faktycznie zbiera się w człowiekowi ileś tam pomysłów takich, które bazują na tym, co się usłyszało przed chwilą, więc kurczę, no jako ci autorzy Edugadek mamy fajnie.
A co byś wziął? Co cię tak chwyciło mocno?
Wiesz co, tu mnie chwyciły te projekty i nawet nie tyle w kwestii, co bym wziął, ale w kwestii tego, że ty jako, albo inaczej, w kwestii tego, że znowu wychodzi nam, że praktycznie tym, co Ewę definiuje jako tego niezwykłego nauczyciela, to jest ta mnogość projektów, które ona robi, poza tym, że fajnie uczy angielskiego, tak? Mhm. I tak się wcieliłem w rolę dyrektora, czyli twoją trochę rolę, i się zastanowiłem, jak to zrobić, żeby faktycznie będąc dyrektorem, żeby ci nauczyciele chcieli te projekty robić.
Wiesz co, to jest chyba kwestia tego, że trzeba mieć ogromne zaufanie do tych ludzi i trzeba, jak się już zauważy, że ma się takiego kogoś w zespole, to umiejętnie chodzić wokół, czyli sprawdzać na tyle, na ile trzeba sprawdzać, a dać wolność jak tylko można.
Ja myślę, że ale trzeba też tych ludzi znać, bo zwróć uwagę, tam była ta scena, kiedy Ewa siedziała koło swojej dyrekcji, słuchając jakiejś piosenki śpiewanej przez uczennicę, i ona wiedziała, że może się zwrócić właśnie do niej, do Ewy, ta dyrekcja, bo pani jest właśnie przedsiębiorcza i tak dalej. Czyli to znowu, no tak, relacje. Ja bardzo lubię przekładać poziomy pewnych oddziaływań, tak? To znaczy to, co my często mówimy, że jest ważne pomiędzy nauczycielem a uczniem, to ja zawsze mówię, że to tylko wtedy jest prawdziwe, jeżeli to zdaje egzamin też w stosunkach dyrektor-nauczyciel, tak? Czyli jeżeli ja od ucznia wymagam, żeby jakoś tak zareagował na to, nie wiem, przywitał się i tak dalej, i mu sam odpowiadam jako nauczyciel fajnie, to też bym chciał, żeby to samo działało na poziomie wyżej, tak? I dokładnie tutaj, że jeżeli ja znam fajnego ucznia, to jestem w stanie lepiej relacje z nim pociągnąć i te same relacje fajnie byłoby mieć też pomiędzy dyrektorem a nauczycielem i wtedy więcej można po prostu osiągnąć.
No ja jestem po tym nagraniu tak, zwłaszcza jak sobie tam go edytowałem trochę długo i miałem ogromne bóle z tym, co nie pójdzie, to faktycznie też przez kilka takich ładnych, kilkadziesiąt minut byłem taki w takim upbicie i jeszcze te piosenki, których mogliśmy wysłuchać, były naprawdę super.
No, ale ty masz takie bóle amputacyjne, takie fantomowe teraz. Co wyrzuciłeś, to ty wiesz, co cię boli, że wyrzuciłeś.
No, jeszcze to czuję. Dobrze, to ja w takim razie zapraszam Państwa już na skrzynkę i słyszymy się po reklamie, bo tam będziemy mówić o kolejnych bardzo niesamowitych spotkaniach z bardzo fajnymi nauczycielami.
Czego potrzeba nauczycielom, kiedy minie już wrzesień? Więcej mocy!
To już czwarta EduMoc online z rzędu.
5 października Super Belfrzy zapraszają na czwarty już maraton edukacyjny.
Dokładnie w Światowy Dzień Nauczyciela. Mamy dla Was tym razem 15-godzinny prezent.
Swoje historie opowiedzą najwięksi eksperci w dziedzinie edukacji, czyli sami nauczyciele.
Oprócz wykładów nauczycieli praktyków będą zaproszeni goście z Polski oraz zagranicy.
Zupełnie za darmo, bez ograniczeń ilości uczestników, ze wsparciem 18 partnerów, z udziałem 23 prelegentów.
Koniecznie musicie zajrzeć na stronę naszej konferencji www.edumoconline.edu.pl oraz zameldować się na naszym wydarzeniu na Facebooku, na profilu grupy Super Belfrzy.
Nigdzie nie musicie wychodzić. Zostańcie z nami całą sobotę.
Czekamy na Was, bądźcie z nami w piżamce lub bez. W ubranku lub bez. Z ciepłą herbatką, z kubkiem kawusi, przy zupce z dyni, bądź też risotto z grzybami. Zapraszamy!
EduMoc to jedyna taka konferencja w Polsce.
No, to posłuchaliśmy zapowiedzi czegoś, co zastąpiło nam tym razem skrzynkę z narzędziami, ale to jest taka chyba mega skrzynka z narzędziami tak naprawdę.
Mega skrzynia, w której miałem przyjemność być rok temu i wypowiadać się zaraz na początku, a potem już być tylko słuchaczem. Proszę sobie naprawdę przygotować tę sobotę, bo to jest niezwykła w ogóle możliwość posłuchania świetnych nauczycieli, fantastycznych pań. Jak się nazywały takie panie, które zapowiadały program w Telewizji Polskiej? Taka była Loska i taka druga. One były zapowiadawczynie. Mówię tutaj o naszych koleżankach Agnieszce Bilskiej i Marcie Florkiewicz. I dlatego zapraszamy was nie tylko na te spotkania z gośćmi, ale również na spotkania z nimi, bo to jest niepowtarzalny czas. No to byli z Państwem Marcin Zarut, Jacek Staniszewski. Żegnamy się z przyjemnością, żegnamy się, jakiś odcinek, żegnamy się i widzimy się i słyszymy się za dwa tygodnie.
Pa, pa!
She's just a girl and she's on fire. Fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Fly with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's not backing down. She's a flame, so bright she can burn your eyes, but it looks the other way. You can try, but you never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, she got both feet on the ground, and she's not backing down. She's one.